Dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym odcinku podcastu Matka Matce. Dziś będzie odcinek, do którego zainspirował mnie jakiś post na Instagramie i bardzo mnie to cieszy, że potrafią mnie zainspirować do nagrywania jakieś małe rzeczy i małe zdania. Jednocześnie nie ukrywam, że jest to upierdliwe, bo jakby na to nie patrzeć, niektóre inspiracje przychodzą mi do głowy na przykład na terapii i muszę wtedy przerwać i powiedzieć, przepraszam panią, ja muszę sobie tutaj raz coś zapisać. A czasami nie zapisuję i mi to wypada z głowy. Ale dziś zapisałam i będzie dziś odcinek bardzo ciekawy, fajny dla matek i rodziców, ale też myślę po prostu wartościowy dla wszystkich bezdzietnych osób, dla cioć i wujków i dla sąsiadów i nauczycieli. Będzie dla każdego, kto sam był kiedyś dzieckiem, a teraz obserwuje dzieci nawet na spacerach albo w sklepach czy tam, nie wiem, w kinie. I zazwyczaj na co dzień nie mamy takich myśli, że nasze dzieciństwo jest nadal blisko nas. To są, wiecie, jakieś już tematy zamknięte. Czasem się zdarza, że rozmawiamy z naszymi rodzicami o tym, jacy byliśmy, ale mam wrażenie, że to oni z naszego dzieciństwa pamiętają jakieś same pozytywy, same miłe momenty. No to tak jak my dzieci, nie? Kiedy dorastamy, to ten nasz mózg jest tak skonstruowany, a nasza więź z rodzicami jest taka silna, że mamy w sobie wkodowaną miłość do rodzica. Taką czasem stuprocentową i bezwarunkową, a czasem przysłaniającą nawet przemocowe zachowania rodziców, nawet takie naprawdę traumatyczne. I jak rozmawiałam z moim przyjacielem, który jest w długiej już bardzo terapii, żeby przepracować swoje dzieciństwo, jak sam je nazywa, patologiczne, i to patologiczne bez przebrania, bo pełne przemocy fizycznej, alkoholu, narkotyków i jakiegoś ciągania po sądach rodzinnych, to nawet on czasem zaczyna się na tym, że nie mając już kontaktu ze swoimi rodzicami, albo jak ich nazywa oprawcami, zdarza mu się z sentymentem wspominać jakieś dobre momenty. Jakieś chwile, kiedy rodzice się w miarę pilnowali. Mimo, że mówi, że w zasadzie nie ma w ogóle wspomnień z dzieciństwa, ma taką zupełnie pustkę w głowie i nie pamięta praktycznie nic. To nawet on mówi, że nadal ma w sobie jakąś niewytłumaczalną, bezwarunkową miłość do swoich rodziców i jak się dowie, że nie żyją, to poczuje z tego powodu jakiś smutek, taki po prostu ludzki. Ale dziś nie będzie o trudnej miłości do rodziców, a będzie o czymś innym. Ale zanim wam opowiem o czym, to opowiem wam o jednym z moich ulubionych filmów. To jest taki film, który sobie puszczam od lat. Pierwszy raz sobie go obejrzałam jakoś we wczesnym gimnazjum. Ja zazwyczaj w ogóle oglądam filmy, które odkryłam właśnie wtedy. Mam taką listę dających mi komfort produkcji i to jest jedna z nich. I teraz jako osoba dorosła mogę sobie zadać pytanie, jako ciekawa siebie i świata, co takiego dostrzegłam wtedy w tym jakimś konkretnym tytule, co on mi dawał, że tak mi zapadł w pamięć i dlaczego go lubię. Więc film, który wam polecę w kontekście tego odcinka, się nazywa Billy Elliot. I to jest stary film z 2000 roku, opowiadający historię 11-letniego chłopca, który dorasta tylko z ojcem, ze starszym bratem i taką starusieńką babcią w górniczym miasteczku, gdzieś w burzliwych latach 80. w Wielkiej Brytanii. I to jest, słuchajcie, trudny dom dla dorastającego chłopca. Bardzo surowy ojciec z jasno określoną wizją tego, jak samodzielnie musi wychować dzieci. Twardą ręką, jakimiś zasadami, zakazami i przede wszystkim oczekiwaniami. I nie ma tam w ogóle folgowania, nie ma tego podążania za dzieckiem, nie ma akceptacji i bezwarunkowej miłości. I ten dom w zasadzie określiłabym jako takie wojsko. To są jasno określone zasady, chłód, to uczucie, które wiele z nas zna z własnego podwórka, no to jest to uczucie, że trzeba zasłużyć na miłość swojego opiekuna. Zasłużyć albo byciem jakimś, nie? Byciem przebojowym, dobrymi ocenami, posłuszeństwem, osiągnięciami. Że są jakieś oczekiwania, jakieś role do spełnienia, zadania, które muszą być wykonane. I jeśli jesteśmy dobrzy w tym, żeby odczytywać te oczekiwania tych rodziców, no to podążamy tą ścieżką i sobie odhaczamy, co jeszcze musimy zrobić, żeby na tę miłość swoich rodziców zasłużyć. Więc w domu tego Billego starszy brat też jest po stronie ojca, w sensie spuszcza mu łomot, kiedy czuje, że trzeba, stara się nie wchodzić w drogę ojcu, ale jednocześnie nie jest też takim jakimś, wiecie, powiernikiem młodszego brata, a mógłby być. Wtedy by mu pewnie dał jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale nie jest. No i Bill jest chłopcem, który zdecydowanie nie pasuje do tego obrazka, bo jest wrażliwy, inaczej widzi świat, przyjaźni się z sąsiadką w podobnym wieku, chodzi po szkole na boks, na który tata go zapisał i to nie jest łatwy świat. I jak myślę, co może czuć Billy, to na pewno uczucie niedopasowania do jakiejś układanki, nieprzynależenia, no bo nie czuć, że może przynależeć do obrazka w swoim domu. Na boksie jest absolutnie najgorszy, boi się ciosów, boi się uderzać. No nie cierpi tych zajęć. Ale któregoś dnia zauważa, że jego sąsiadka, ta koleżanka, w sali obok ma zajęcia baletu. I podgląda te zajęcia z zupełnego ukrycia. Słyszy pianino, widzi te dziewczynki ćwiczące, te wszystkie egzotycznie brzmiące ruchy. I Billy się w tym zakochuje. I po prostu wchodzi do sali i zaczyna się tym bawić. I tak się zaczyna jego historia. Nie będę wam mówić, jak reaguje na to ojciec, jak reaguje brat. Chociaż może powiem, no, ale na pewno sobie możecie się tego domyślić. Nie będę wam mówić, na jakie jeszcze przeszkody trafi Billy, bo chciałabym, żebyście sobie z okazji jesieni obejrzeli ten film. Ale możecie się domyślić, że to, jaki jest, nie pasuje do miejsca, w którym musi się wychowywać. Więc Billy jest wrażliwym chłopcem, zajmuje się swoją babcią, przyjaźni się z tą sąsiadką, nawiązuje super więź z nauczycielką baletu i przede wszystkim zakochuje się w tym balecie, ale musi to ukrywać. To nie jest pasja, która jest przecież w jego domu jakoś nagradzana, premiowana, że nie dość, że to jest chłopiec, a wszyscy chłopcy mogli wtedy chodzić albo na piłkę nożną, albo na boks. Ale w dodatku za balet trzeba płacić, no a ojciec Billego to by chyba wolał tego funta do rzeki wyrzucić niż przekazać go nauczycielce baletu. Ale to nie jest jedyne, co Billy musi ukrywać. Bo on, żeby zasłużyć na miłość i akceptację tego ojca, musi zrobić dużo więcej. I po prostu ukrywać to, jakim jest człowiekiem. Ukryć swoją wrażliwość, swoją ekspresję, swoje reakcje. Jest w tym filmie taka scena, o kurwa, to jest dla mnie jedna w ogóle z mocniejszych scen filmowych ever. Gdy ojciec w końcu się dowiaduje o tej pasji syna, są w takiej zamkniętej, półciemnej sali sportowej, tam gdzie ten boks również jest, wiecie, nauczany. I on staje przed nim, a wystraszony jego pojawieniem się Billy, myślę też, że wystraszony tym, że ma jedną, w ogóle jedyną szansę, żeby pokazać ojcu to, co kocha robić, wie, że to być może jedyna szansa, żeby pokazać mu, że jest naprawdę dobry w tym, że ma talent, i zaczyna tańczyć. I ojciec stoi przed nim, obserwuje. My to widzimy z perspektywy w ogóle obserwatora też. To wygląda trochę jak sceny z filmów przyrodniczych, kiedy samiec, wiecie, zaczyna tańczyć przed samicą, jakby prezentując się jej jak najlepiej i pokazując pióropusze swojego ogona, jakieś tam niesamowite tam ruchy hipnotyczne wręcz. I kiedy myślimy, że dojdzie do, wiecie, jakiegoś wzruszenia u ojca, że ta scena naprawdę, ona jest doskonale poprowadzona razem z muzyką, światłem w ogóle. No ojciec stoi, widzimy tę scenę, postęp tej sceny, a on się po prostu, ten ojciec odwraca i wychodzi. Ale ta scena jest trudna na dwóch płaszczyznach. Pierwszej dlatego, że czujemy to samo odrzucenie, które też czuje Billy, gdy jego ojciec go opuszcza. Czujemy, że to opuszczenie nie tylko fizyczne, ale też takie emocjonalne. A druga szpila wbija mi się w serce, kiedy widzę, że kiedy Billy za nim wybiega, kiedy ten ojciec tak gwałtownie odchodzi, wybiega na taki ośnieżony, lodowaty dwór, ten jego ojciec maszeruje zdecydowanie, ale my widzimy, że ten ojciec płacze. I tu jest tragedia dwóch bohaterów, tego pozostawionego na śniegu w krótkich spodenkach odrzuconego chłopca, ale też płaczącego, dorosłego fizycznie mężczyzny, który w końcu przed nami pęka. I ja już teraz, oglądając tę scenę jako dorosła, widzę, że to nie płacze ojciec Billego, tylko płacze jego mała wersja. Ta, która tak desperacko chce być przez niego trzymana w zamknięciu. I płacze sam, po prostu nieakceptowany, bojący się inności, bojący się emocji, braku akceptacji dzieciak. I ta scena jest zajebiście mocna. I ja ją odczuwam, w sensie te emocje zarówno dziecka, któremu współczuję, jak i ojca. I żeby nie było tak smutno, ten tata przechodzi w tym filmie olbrzymią przemianę, bardzo dojrzewa jako rodzic, jako w ogóle mężczyzna, ojciec. Zaczyna wspierać Billego i wozi go na przesłuchania. I nie uważam, żeby to, co wam mówię, było spoilerowaniem, bo tego filmu się nie ogląda dla akcji i jej zwrotów, tylko dla emocji, dla muzyki, dla tej przemiany i dla ostatniej sceny tego filmu. A opowiadam wam spoilery o tym filmie, bo potrzebuję tego filmu do pełni opowieści. I ten film stanął mi przed oczami, kiedy scrollując ostatnio Instagram, trafiłam na post z pytaniem, jakie twoje cechy i zachowania musiałeś chować w sobie, ukryć, by otrzymać akceptację i miłość swoich rodziców albo opiekunów. Ciężko mi w ogóle to zdanie przechodzi przez gardło, bo ten podcast i założenie, w jakim w ogóle wychowuję córkę, to jest założenie, że miłość jest bezwarunkowa i nie kocha się nikogo za to, jaki jest, a w zasadzie kochamy innych pomimo różnych rzeczy, więc potrafimy kochać kogoś, mówię tu o innych miłościach nawet niż ta rodzicielska, mimo tego, że czasem nam mówi nieprawdę, albo możemy kochać psa, mimo tego, że czasem gryzie nas w stopę. Kochamy naszych rodziców pomimo tego, że nas na przykład nie akceptowali, tak jak Billy kochał swojego ojca, który nie chciał przyjąć do wiadomości, że ten jego syn mógłby zajmować się czymś tak kobiecym jak balet. Więc kochamy ludzi pomimo ich wad. Oczywiście można też się skupić na tym, za co kochamy, ale miłość powinna być bezwarunkowa. A to, że doświadczamy w życiu różnych obrazów miłości, także takich, które w ogóle miłością nie są, a są naszym jej wyobrażeniem, no to już jest, wiecie, inna sprawa, inny temat. I jak patrzyłam sobie na ten post, a później czytałam komentarze pod spodem, co ludzie wpisywali od siebie, jakie mają wspomnienia z dzieciństwa, co ich boli, to przypomniały mi się moje własne, takie, wiecie, klatki z dzieciństwa. Ja nie mam tak, że nagle demonizuję swoich rodziców i wszystko, co robili, i mam do nich same pretensje, bo rozumiem już ich motywacje, rozumiem ich zachowania, jak już sama zostałam matką, rozumiem też czasy przede wszystkim, w jakich się wychowałam, brak też edukacji takiej rodzicielskiej, brak źródeł, jak zachowania pewne wpływają na dzieci, co im mogą zasiewać w głowie. I mogę jako dorosła nawet wziąć pod lupę ich własne dzieciństwo i to, w jakich domach przyszło im, moim rodzicom dorastać. Ale jak jeszcze kilka lat temu, kiedy zaczęłam nagrywać, miałam na swoje dzieciństwo nałożoną w ogóle różową soczewkę i pamiętam praktycznie różne miłe momenty, fajne wspomnienia, ale raczej wypierałam, nie godziłam się z faktem, że moi rodzice popełniali błędy. I teraz wiem, że owszem, popełniali i mogę je zaakceptować, ale już bez złości, z uznaniem po prostu ich jako fakty, które mają wpływ na mnie teraz, na to też, jaka byłam przez wiele lat, na lęki, jakie mnie ograniczały i tak dalej. I kocham moich rodziców i wiem, że oni też mnie bardzo kochają, ale przypominam sobie parę scen ze swojego dzieciństwa, w których poczułam, że pewne moje cechy są nie na miejscu, są jakieś niepożądane, irytujące albo nie na miejscu i że powinnam je ukryć. A były to absolutnie, wiecie, dziecięce rzeczy. To takie strofowanie też było bardzo, wiecie, związane z latami, w których byłam wychowywana. Więc wiecie, ile razy słyszeliśmy, nie biegaj, co ty tak filozofujesz, nie filozuj, myśl zanim zrobisz, jak byliśmy zbyt podekscytowani czymś i chcieliśmy coś szybko zrobić. Po co ty tyle gadasz, tam pomyśl zanim coś powiesz, złość piękności szkodzi, albo tam, nie wiem, że kto to widział się tak złościć. Uśmiechnij się, a co ty taka smutna, przecież nic się nie stało. I nie są to wszystko przykłady z moich wspomnień oczywiście, ale to są takie klasyki, które przyszły mi na myśl nawet z popkultury czy z memów. Więc sama słyszałam kilka razy, że mam myśleć zanim coś zrobię, co dla osoby z ADHD brzmi jak jakiś oksymoron. Albo pamiętam, jak mój tata, już pewnie zmęczony po pracy, po prostu wiecie, chciał pobyć w ciszy, a ja stęskniona za nim, szczęśliwa, że już jest w domu, chciałam zwrócić na siebie jego uwagę i nie wiem, opowiadałam coś, czyli trajkotałam, jak to było nazywane. I pamiętam, że powiedział, czy ty naprawdę musisz tyle gadać? Nie możesz być przez chwilę cicho? I przypomniało mi się to, bo sama użyłam tych słów ostatnio wobec Heleny, czy ty możesz przez chwilę być w ciszy? Więc spytałam trzylatki, której mózg ma 3 lata plus 9 miesięcy rozwoju w życiu płodowym. Ja mam 30 lat, w tym 9 miesięcy życia płodowego i mam zasoby takie jak na przykład słuchawki wygłuszające, z których mogłabym skorzystać, zamiast oczekiwać od trzylatki, że zamknie usta, bo ja jestem przebodźcowana. Więc mój tata takich słuchawek nie miał, ale zasiał mi wtedy, powtarzając to kilka razy, że mówienie dużo to jest zła cecha, że bycie gadułą to nie jest nic dobrego. Zwłaszcza, że tępiono to przecież na lekcjach w szkole, w kinie, podczas filmów, w muzeum czy w poczekaniu u lekarza, że są przecież miejsca, w których są zasady, że trzeba nie rozmawiać. Ale to gadulstwo takie było uznawane za jakąś złą cechę. No i przypominam, że teraz siedzę właśnie i mówię do was przez 14 minut już i jeszcze w dodatku czasami mam za to płacone, więc no, gadanie mi się opłaciło w życiu i to, że jednak postanowiłam mówić, nawet jeżeli ktoś mnie uciszał, ale co jeżeli bym jednak nie postanowiła? No to już sobie zostawiam do przemyślenia w głowie, no nie? I zaczęłam starać się wtedy pilnować, że czasem nie podchodziłam już do taty kiedyś, żeby mu coś opowiedzieć, bo po prostu wiedziałam, że dla niego to nie będzie nic ciekawego na przykład i że nie otrzymam takiej reakcji, jaką bym chciała. Więc by zasłużyć na akceptację rodzica, straciłam z nim jednocześnie coś mega ważnego i mega cennego. Więź. opartą na otwartości, że jestem słyszana, widziana, a kontakt ze mną jest chciany. Że ten ktoś chce wysłuchać mojej filozofii, tego głupiego, dziecięcego pomysłu z mojej wyobraźni. I pamiętam, że starałam się jako dziecko jak najmniej przeszkadzać dorosłym, dlatego że słyszałam o różnych zasadach, które teoretycznie nie istnieją, ale nie są nigdzie, znaczy one teoretycznie istnieją, ale nie są nigdzie spisane i ustalone, że na przykład nie można się bawić głośno, albo się przeszkadza sąsiadom, albo że nie wolno stukać piętami przy chodzeniu w podłogę, albo że nie wolno pyskować dorosłym. Więc przypominam, że kiedyś za pyskowanie było uznane cokolwiek, jakiekolwiek sprzeciwienie się zdaniu nauczyciela, że nie wolno być zbyt wrażliwym i płakać, bo przecież się nic nie stało. Ale ten hałas, w ogóle hałasowanie, mówienie, opowiadanie z ekscytacją, to było coś, co starałam się przy rodzicach ograniczać, bo wiedziałam, że nie jest do końca mile widziane. Ale są też inne rodzaje wyrzekania się z siebie i tej swojej osobowości w drugą stronę. Że jeśli rodzice wasi chcieli, żebyście mieli silny charakter albo byli przebojowi, pewni siebie, to jeżeli się tacy nie urodziliście, to pewnie projektowali na was te oczekiwania, na przykład zachęcając do brania udziału we wszystkich szkolnych inicjatywach, w jakichś konkursach, zapisywali was na różne zajęcia, bardzo chwalili, kiedy pasowaliście do tych oczekiwań i odnosiliście jakieś sukcesy w nich. Ale nie daj Boże, urodziliście się nieśmiali albo introwertyczni. Jak czytam czasami posty na tych matkowych grupach, że nie wiem, moje dziecko jest bardzo nieśmiałe, nie podchodzi do dzieci na placu zabaw się bawić, nie dołącza do grupy, tylko się woli bawić samo. Czy to już jest autyzm? Albo nie przepada za chodzeniem na tańce, myśleliśmy, że na tańcach się jej spodoba, a ona za każdym razem nie chce iść. Jak ją przekonać? Czyli tutaj nie ma akceptacji, że ktoś może nie lubić tańców, chodzenia na tańce, tylko jak przekonać to dziecko do tego, żeby jednak chodziło? I nie ma tam zazwyczaj troski o samo dziecko, myślę, ale troska o to, że to dziecko jest inne od naszych oczekiwań, od nas albo od innych dzieci. I to przypomina mi wtedy moje oczekiwanie, że skoro ja tak chętnie chodziłam do przedszkola, to czemu Helena nie chodziła na początku tak chętnie? Albo skoro ja byłam taka przebojowa i taka w cudzysłowie rządzicielka, jak mnie nazywali, bo mówiłam dzieciom, jak się będziemy bawić, w co, kto będzie kim i tak dalej, to dlaczego Helena taka nie jest? I skąd ta myśl? Bo byłam ostatnio na spotkaniu z nauczycielem przedszkola, do którego Helena chodzi. No i wiecie, tam gadaliśmy o języku, jak sobie radzi w islandzkim, jaki ma zasób słownictwa, co lubi robić, w co się bawić. I nauczyciel powiedział, że Helena jest bardzo wspaniałą dziewczynką, ale trzeba będzie trochę teraz popracować nad tym, żeby chciała się bawić w zabawy ruchowe oraz żeby zachęcić ją do zabaw wyobrażeniowych, takich z innymi dziećmi. Że ona się lubi bawić sama, ale że raczej nie w jakieś tam tańce właśnie i teatrzyk czy coś tam, tylko po prostu zabawy takie, kiedy siedzi w miejscu i tam sobie coś, wiecie, czym się bawi. I tak słuchałam go i starałam się zrozumieć, czy chodzi o to, że to jest ważne dla nauki języka islandzkiego, żeby miała właśnie duży kontakt podczas tego free play, takiej wolnej zabawy wyobrażeniowej z innymi dziećmi, w tym głównie starszymi, żeby ten język rozwijać. Ale nie przerywałam mu i słuchałam uważnie i starałam się zrozumieć, co jest nie tak z tym, że Helena najbardziej lubi się bawić sama albo z jednym dzieckiem czy dorosłym jednocześnie. No bo jak dzieci jest za dużo, to jej się to po prostu nie podoba. No i dla mnie to jest git, no bo po prostu takie mam dziecko, nie? Kiedyś mnie denerwowało, że jak idziemy na jakiś placek zabaw w stylu kulki, to że ona jest uczepiona mojej nogi albo ręki i nie chce od razu iść i biec i eksplorować tego nowego miejsca. Przecież my nie mamy takich kulek w domu, nie? A później skumałam, że ja też nienawidzę nowych miejsc, a mam lat 30, że czuję się w nich pewnie dopiero jak jestem w nich trzeci czy czwarty raz i też wolę, jak jestem z kimś znajomym i czuję się swobodniej, niż gdy jestem tam sama i są jacyś obcy ludzie. No i to jest naturalne, no. Dlaczego oczekiwałam od niej, że ta mała istota, nic jeszcze nie wiedząca o świecie, będzie się czuła pewnie w jakimś nowym, potencjalnie niebezpiecznym miejscu? No oczywiście, że dlatego, że chciałam odrobinę spokoju. Po prostu chciałam, żeby moje dziecko przez chwilę było inne niż jest naprawdę, bo chciałam chwili ciszy. Chciałam sobie po prostu po połowie dnia spędzonej na zabawie z nią zabawić się sama ze sobą przy pomocy TikToka na Boga, no. Ale nie było mi to dane. I zastanawiałam się przez to ostatnio, ile sama robię albo mówię, wyciszając w niej jakieś cechy, które są dla mnie w danym momencie niewygodne. No bo przecież ja chcę, żeby ona była kreatywna, żeby myślała nieszablonowo. I widzę to w niej, bo jest nad wyraz kreatywna, wymyśla jakieś historie, bohaterów w nich, wymyślonych przyjaciół. Ludziki w duplo mają, słuchajcie, takie przypały jak na wspólnej w najlepszych czasach, no tylko bez Emilki i Agnieszki i pijącego Romana. Ta jej kreatywność i nieszablonowe myślenie mnie po prostu zachwyca. I zachwyca mnie jej wiara w magię, w to, że jakieś przedmioty albo figurki są magiczne, że robią jakieś niesamowite rzeczy. I ostatnio chciała się bawić moim ciałem, także ja miałam uginać nogi na stoliku. A ona chciała z nich zjeżdżać, tak jak ze zjeżdżalni. no kurwa, wiecie, ona już ma z 15 kilo, to już nie jest taki okruszek, no więc mnie bolały te łydki. I mówię, Helena, przykro mi, nie chcę się tak bawić, nie jestem zjeżdżalnią. A Helena patrzy na mnie w oczy i mówi, hokus pokus, mama jest zjeżdżalnią. I no kurwa, no czy to nie jest kreatywne i błyskotliwe? No jest wybitne, no i się zaśmiałam bardzo, się wzruszyłam to, jakim jest fantastycznym człowiekiem, ale jednocześnie pomyślałam, no wygodniej by jednak dla mnie było, żeby się jednak dostosowała do mojej prośby, a nie szukała jej obejścia. Ale jednocześnie to jest właśnie ta elastyczność, takie nieszablonowe dziecięce myślenie, że gdy wałek, wiecie, do ciasta to może być walec drogowy, a kulka z ciasta to droga, którą trzeba budować dla ludzików. I przypominałam sobie wszystkie rzeczy, gdy starałam się tak piłować tej ekspresję, mówiąc jej, żeby nie krzyczała. I też nie dlatego, że mi to przeszkadza, ale wiem, że na przykład jesteśmy na ulicy i ponownie nie widziałam tego samego zachowania u islandzkich rodziców. Jeśli ich dzieci krzyczą, tupią, brudzą czy tam cokolwiek, nawet w muzeum, to nie mają z tym zupełnie luz. Bo nie wychowali się w społeczeństwie tak oceniającym, jakie ja pamiętam ze swojego dzieciństwa. Dlatego staram się przyłapywać w tych momentach, nie? I chcę ją stopować, tę swoją myśl. I kiedy przychodzi mi do głowy, to zadaję sobie pytanie, czy ja chcę czegoś teraz dla siebie, czy chcę dla niej? Czy to, że zadaje mi w kółko pytania, kiedy jedziemy wózkiem na spacer i ja jej powiem, nie wiem, Helena, nie zadawaj w kółko takich pytań, to działa mi na moją korzyść relacji z nią, czy na niekorzyść? Czy to, że ona chwilowo przestanie zadawać mi te pytania, to znaczy, jak jesteście rodzicami, to wiecie, że to jest niemożliwe. Nawet jeśli podprosicie, by nie zadawała, to będzie zadawała. I pytam się siebie w głowie, czy kiedy mówię jej, żeby nie zachowywała się w jakiś sposób, to robię to z własnej wygody, czy serio może coś jej w życiu przynieść to jakieś nieprzyjemności albo niebezpieczeństwo? I jakie to mogą być rzeczy w kontekście trzylatki? Jeśli chcemy, by nasze dzieci były asertywne, i dbały o swoje granice, ale jednocześnie denerwuje nas, że nie chcą wziąć syropu na kaszel, obrzydliwego jak sam chuj, gorzki taki, że po prostu wykręca całe ciało. To co to o nas świadczy? Jeżeli chcemy, żeby na przykład dbały o swoje granice cielesne, czyli były wyczulone na to, że to ich ciało, nikt nie ma prawa dotykać ich bez ich zgody, to czy my, zmuszający nasze dzieci do umycia się wieczorem i siłujący się z nimi na przykład o umycie zębów, to czym się różni ta stawiana przez nie granica? Więc jednocześnie wiemy, że nasze dziecko musi wypić syrop i umyć zęby i tyłek, więc stawiamy dobro fizyczne ponad ten komfort psychiczny i staramy się wszelkimi sposobami przekonać to dziecko do umycia tyłka i płuknięcia syropu. I słuchajcie, posunęłam się ostatnio do tego, że, ale to już naprawdę był ostatni bastion, musiałam zachęcić Helenę do przyłknięcia paracetamolu w syropie, zachęcając ją tym, że pozwolę jej go zapić słynnym napojem gazowanym zero cukru. Że pozwolę jej spróbować, że to nie jest dla dzieci, ale rozumiem, że nie chce tego syropu, bo jest gorzki, więc dam jej się napić, kurwa, no znowu, no w nagrodę, no nie w nagrodę, ale po prostu dam jej przepić to tym. Więc udało mi się, że tak powiem, ją złamać, a w zasadzie zachęcić. Ale na przykład czasem Helena nie chce umyć zębów. To się zdarza rzadko, ale odmawia. Nie ma ochoty, bawi się czymś, albo już jest zbyt zmęczona, albo nie ma humoru, no cokolwiek, jakikolwiek powód. Odmawia po prostu. Nie jest ważne dlaczego. Po prostu mówi nie. I mam wtedy dwa wyjścia. Albo walczyć z nią i wpychać jej szczoteczkę do buzi, czyli jeszcze bardziej czyniąc z mycia zębów jebaną karę. Albo, jak już wszystkie moje zachęty nie przynoszą skutku, to powiedzieć, dobra, dziś możesz nie umyć zębów. Ale mamy umowę, że to może być tylko jeden raz w tym tygodniu, okej? I następnego dnia myję zęby już normalnie, bo już nie jest zmęczona albo po prostu, nie wiem, chciała jakiś mieć wpływ na coś do tego dnia i akurat padło na te zęby. A ja nie wyrzucam sobie już, że musi te zęby umyć, bo jak raz nie umyje, to dostanie próchnicy. Albo no nic się nie stanie, jeżeli raz zje na spacerze słodką bułkę cynamonową, skoro przez tydzień w przedszkolu ma wspaniałe wegańskie żarcie serwowane. Ale czy mogłabym z nią walczyć o to, żeby zjadła normalny obiad, mimo że nie ma na nic ochoty, bo ją bierze choroba? Mogłabym dla samego tego, co robili nasi rodzice, czyli dla tego przekonania, że musimy mieć autorytet i dziecko ma się nam podporządkować. Ale wtedy się pytam sobie w głowie, czy to mnie do niej zbliża, czy to mnie od niej oddala? I co ja tak naprawdę chcę osiągnąć? Czy chodzi mi o ten autorytet? Czy wkurwia mnie, że jestem jej mamą, a ona mnie jawnie nie słucha i nie chce współpracować i to uderza w jakąś strunę małej mnie, w której się po prostu budzą jakieś stare emocje, kiedy nie byłam słuchana przez dorosłych? Czy tak bardzo wierzę w to, że jak raz nie umyję zębów, to jej wypadną w nocy? I zadaję sobie te pytania za każdym razem, jak staram się ją w jakiś sposób krygować, kiedy przychodzi mi, jak nauczycielowi z jej szkoły, do głowy zmienianie jej. I jeśli lepiej odnajduje się w zabawie samodzielnej, no to co w tym złego? W sensie ja już odrobiłam tę pracę domową i gdy w weekend teraz zabrałam Helenę do filharmonii na darmowe zajęcia dla dzieci, takie baletowe. Nie, że jakoś ambitnie, tylko wiecie, takie dla dzieci małych. No, szkoła baletowa zrobiła taki event, że pół godziny jakieś tam tańce, a drugie pół godziny czytanie bajki. No i ja wiedziałam, że Helena może tego nie polubić, bo ona średnio przepada za różnymi rzeczami takimi, co się robi synchronicznie z innymi i wtedy, kiedy ktoś każe. Na przykład tańczenie na zawołanie, jakieś klaskanie i tak dalej. To ona ma cringe'ówę po prostu wypisaną na twarzy, zawstydza ją to, ma taką oceniającą minę. I ja mam tak samo. I staram się naginać i robić z siebie tego pajaca wyjączki jazdupy i robić te wszystkie ruchy dla dzieci, bo mam 30 lat, no dzieci mnie nie ocenią na Boga. No. A ona nadal nie chce i robi co chce, wbrew w ogóle temu, co mówi pani instruktorka. Jak pani instruktorka mówi, że teraz jest po prostu, że zastygamy, jesteśmy zamrożeni, to Helena po prostu jako jedyna tańczy. I jeszcze jakiś czas temu bym pomyślała, no kurwa, no coś jest nie tak. Czemu ona nie tańczy jak te wszystkie małe baletnice? Co jest? Czemu one tam wirują pod sceną i robią plie, a moja córka nie daje sobie związać gumką grzywki, bo jej wchodzi do oczu i mówi, że Spider-Man nie nosi kucyków. I wiecie, co sobie pomyślałam? Spytałam, Helena, chcesz stąd iść? I ona powiedziała, że tak i poszłyśmy. Bez żadnego żalu. I poczułam, że wygrałam jakąś walkę, że jakiś schemat zakorzeniony w mojej głowie złamałam, że nie powieliłam tego, co pamiętam ze swojego dzieciństwa. I znów, no myślę, że moi rodzice po prostu nie mieli tej świadomości. Nie, że mieli złe intencje. Ale nie pamiętam dokładnie sytuacji, pamiętam tylko zdjęcie albo jakieś nagranie VHS, które mi przypomina o niej oraz uczucie. Więc to jest taka scena przedstawiająca mnie siedzącą w takich kulkach nad morzem. Wiecie, jakiś taki małpi gaj czy coś. Ale siedzę tam totalnie rozczarowana, smutna i zmęczona. I pamiętam, jak widzę to zdjęcie, to mi się to odpala. Takie uczucie, że zawodzę kogoś tym, że nie chcę się tam bawić. Tak jakby mój tata czy ktokolwiek inny, płacąc 5 zł na te kulki, miał też kupić moją radość i satysfakcję, a coś tam mi się nie spodobało i byłam bardzo zła i chciałam wyjść wcześniej. Ale jednocześnie czułam, że go wtedy zawiodę. I wiecie, no, na pewno macie podobne wspomnienia i przemyślenia dotyczące tego odcinka. Jakieś wasze momenty, kiedy wy się musieliście dostosować i być bardziej przebojowi, albo właśnie mniej, być mniej wrażliwi, bo cytując, jak ma się miękkie serce, to trzeba mieć twardą dupę. Może właśnie rodzice powtarzali, że macie się nie mazać, albo być mądrzejsi od kogoś i go przeprosić, albo się nie gniewać na dziadka, bo nie chciał powiedzieć nic przykrego, albo musieliście swoją ekspresję ukrywać i gasić, wchodząc w różne role, żeby nie przeszkadzać rodzicom. Albo mówili, nie podniecaj się tak, jak się czymś mocno ekscytowaliście. Albo na przykład musieliście przestać wyrażać swoje opinie, albo być, wiecie, weseli. To jest nawet głupkowato weseli, bo to nie wypada, albo nie pora na to. A jeśli musieliście ukrywać swój entuzjazm i optymizm, bo na przykład wasi rodzice byli pesymistami i mówili, dobra, nie ciesz się tak, bo jeszcze nic nie wiadomo. Albo wszystko się może jeszcze zdarzyć. Jeśli zabraniano wam wyrażać emocje, strach, kazano być silną albo silnym, albo nie być wrażliwym, albo się przestać przejmować, przestać się interesować, nie wiem, sztuką albo tańcem, bo to nie daje w przyszłości pieniędzy, albo chciano zmniejszać waszą autonomię w jakikolwiek sposób, bo jesteście dziećmi tylko, no to wiecie, że już to można zostawić za sobą i się zastanowić, tak jak w tym pytaniu na Instagramie, co musieliśmy ukryć, czego się wyzbyć, żeby zasłużyć na miłość swoich rodziców. I wrócić do tego. I przyjąć te cechy z powrotem. I pozwolić sobie na ekscytację, jak się chcemy ekscytować. Pozwolić sobie na łzy, kiedy nam się chce płakać. Pozwolić sobie na złość, jak się złościmy. Nawet jeśli złość piękności kurwa szkodzi, to się pozłościć. Nie słuchać głosu rodzica, ani innego dorosłego, nauczyciela, babci czy tam sąsiada. Uśmiechać się, jak nam się chce uśmiechać, a nie jak ktoś nam mówi, a co ty taka smutna dziś. Nie być pewnym siebie, jak nie jesteśmy pewni siebie. No. W tym naprawdę nie ma nic złego. Jak matka matce chce powiedzieć, wyłapywanie tych głosów dorosłych, gdy nadal w środku siebie mamy to dziecko, które musiało siedzieć w kulkach, to jest potworne. Więc wyłapujcie ten głos i ściszajcie go kurwa jak z głośnika. I dajcie sobie teraz prawo już jako dorośli być sobą, bo jak nie przez cały czas, no to przynajmniej przy osobach, przy których możecie, którzy nie wkładają was do żadnego pudełka, nie wyginają w żadną stronę. Bo jeśli musicie przy kimś piłować swoją ekspresję i się krygować, jakąś swoją wrażliwość albo przebojowość, albo jakąkolwiek cechę, no to nie jest dobry kompan. Otaczajcie się już jako dorośli ludźmi, przy których nie jesteście w żadnym pudełku. Ja się przynajmniej staram i bardzo doceniam te kontakty. I chcę takie samo przekonanie dawać mojej córce i wszystkim dzieciom, z którymi mam kontakt, więc jak syn mojej przyjaciółki płacze, bo coś go zabolało albo coś go wystraszyło, no to daję mu na to zgodę, no i jestem obok. nie oceniam, nawet jeżeli to jest dla mnie trudne. Jeśli Helena się ledwo puknie w kolano, ale puszcza jej, wiecie, komora maszyny losującej emocji i wylewa się z niej wszystko i całe napięcie z całego dnia, z przedszkola i w ogóle, no to nie mówię jej, przecież się nic nie stało, ledwo się dotknęłaś w kolano, tylko to towarzyszę jej, no. I wiecie, co wtedy myślę? Że to jest ogromna wartość, jeśli nasze dzieci albo dzieci naszych znajomych, albo dzieci z rodziny pozwalają sobie przy nas na emocje. To jest wielka wartość. To jest sygnał, że mogą i że czują, że mają na to zgodę i przestrzeń. Więc kiedy Helena płacze i urządza jakiś dramat, to czuje poza współczuciem, ale też wkurwieniem, no bo na przykład mnie to męczy dźwiękowo, to czuje wspaniały sukces, bo ona ma prawo i daje sobie to prawo do tego, żeby być jaka jest i się mnie nie boi i może bez strachu być przy mnie sobą i bez strachu przed oceną, przed karą, przed tym, że poczuję, że się na przykład za nią wstydzę, bo jesteśmy, nie wiem, w sklepie, więc klękam przy niej i ją tulę, no. I czuję wtedy, że tulę małą siebie albo małego ciebie, kimkolwiek jesteś, słuchaczu. I bardzo nam, kurwa, gratuluję, że przełamujemy te stare schematy wychowania z błędy po prostu poprzednich pokoleń. I że się staramy, i że jesteśmy bardziej świadomi, i że bardziej się zastanawiamy nad tym, jak nasze zachowania wpłyną na dzieci i na kolejne pokolenia. I myślę, że mamy w swoich rękach naprawdę dużo. I to jest ogromna wartość i zajebista misja. I cieszy mnie, że jesteśmy w niej razem. No. Zostawiam was dzisiaj z tymi przemyśleniami i ściskam i serdecznie wam polecam film Billy Elliot. Do usłyszenia za tydzień o 5:20. Pa!